Tytuł jest przewrotny i świadomie przewrotny, bo jeżeli nazwałem ten wykład geniusz rytu rzymskiego, to nie chodzi dla mnie o to, że ryt rzymski jest genialny, bo jest genialny nie mniej ani nie więcej niż inne ryty. Natomiast zanim zacznę mówić o geniuszu rytu rzymskiego, to chciałbym z tym wytłumaczyć słowo ryt, żeby było jasne, o czym mówimy. Otóż ryt to nie jest tylko kościelna musztra. To nie jest tylko sposób zachowania się wokół ołtarza. To nie jest tylko kościelny savoir-vivre. Ryt to jest sposób myślenia. To jest pewna tradycja patrzenia na rzeczywistość osoby Chrystusa i wydarzenia, które Chrystus swoją obecnością na ziemi zapoczątkował, które się nazywa Kościół. I do rytu należy nie tylko to, w jaki sposób się człowiek zachowuje w przestrzeni sakralnej, ale także to, w jaki sposób uprawia teologię. To, w jaki sposób zachowuje się również w życiu. Prawo kanoniczne też należy do rytu kościelnego. To nie jest przypadek, że Kościół łaciński ma inne prawo kanoniczne niż kościoły wschodnie, także katolickie kościoły wschodnie. Więc mówiąc o rycie, mówię więcej, aniżeli tylko o sposobie zachowywania się w Kościele, ponieważ ten również lubi się zmieniać. Mówiąc o rycie, mówię przede wszystkim o pewnym sposobie myślenia, który wyraża się w liturgii, ale nie wyczerpuje w niej. Geniusz. To słowo używam nie po to, żeby pognębić wszystkie inne ryty liturgiczne, tylko żeby powiedzieć, że każdy ryt ma swój własny geniusz, czyli swoją specyfikę, swoją własność, która go odróżnia od innych, która uzupełnia niejako ten sposób patrzenia na Chrystusa i chrześcijaństwo, jaki każdy z rytów partykularnych posiada. I mówiąc o geniuszu, muszę powiedzieć o tym, że żaden ryt nie wyczerpuje rzeczywistości chrześcijaństwa do końca. Każdy jest jakoś nie do końca pełny. Wszystkie razem dopiero zaczynają tworzyć mniej lub bardziej kompletny ogląd rzeczywistości. A więc to, na co bym chciał Państwa uwagę i swoją zwrócić, to jest bardziej właśnie to, co jest typowe dla łacińskiego chrześcijaństwa, dla rzymskiego chrześcijaństwa, bo przecież no, rzymskie i łacińskie to nie jest do końca to samo. Przecież chrześcijaństwo rytu galikańskiego, dawnego francuskiego rytu, który się rozwijał przez pierwszą połowę chrześcijaństwa, przez pierwsze tysiąclecie, nie był rzymski, choć był w ścisłych relacjach. Jeszcze i mimo, że był po łacinie. Po łacinie był ryt irlandzki czy angielski, nie był rzymski. Po łacinie był ryt ambrozjański, merylański, nie był rzymski. Po łacinie był ryt hiszpański, też nie był rzymski. Co więcej, był bardzo odległy. Ale kiedy mówimy o rzymskim chrześcijaństwie, to, no to skoro musimy się postarać zobaczyć, i takie jest moje zadanie, takie odczytuję na te 2,5 godziny czy 3 wykładowe, które tutaj mamy ze sobą, w jaki sposób odczytać to, co jest nasze. To, co jest nasze typowe, ponieważ jesteśmy duchowo Rzymianami, jakkolwiek urodziliśmy się za większości przynajmniej gdzie indziej. Chciałbym Państwu zaproponować pewien klucz do czytania rytów w ogóle. I tym kluczem do odnalezienia fenomenu i specyfiki danego rytu zawsze jest jego główna modlitwa eucharystyczna, albo też anafora, albo też kanon. Jeżeli człowiek chce zrozumieć, na czym polega geniusz rytu bizantyjskiego, powinien zacząć studiować anaforę Jana Chryzostoma i Bazyleko. Dwie główne, istotne anafory, czyli modlitwy eucharystyczne. Będę czasami używał słowa anafora jako ekwiwalent słowa modlitwy eucharystycznej. I żeby chce zrozumieć, na czym polega chrześcijaństwo bizantyjskie, to powinien sięgnąć tam. Jeśli ktoś chce zrozumieć, na czym polega chrześcijaństwo syryjskie, powinien sięgnąć do anafory 12 apostołów oraz do anafory, tak zwanej anafory Abdaja i Marii, dwóch takich tajemniczych jegomościów, których pochodzenie różnie się tłumaczy. Jeżeli ktoś chce w końcu zrozumieć, na czym polega fenomen, czyli geniusz rzymskiego chrześcijaństwa, musi sięgnąć do kanonu rzymskiego. Czyli do tego, co się nazywa teraz pierwszą autorą eucharystyczną. I ja mam głęboką świadomość, że większość Państwa najmniej i najrzadziej tę modlitwę eucharystyczną słyszy, ponieważ de facto ona wychodzi z użycia w Kościele Łacińskim, co jest moim zdaniem jednym z większych nieporozumień chrześcijaństwa łacińskiego, bo to jest również wyzbywania się przez łacińskie chrześcijaństwo tego, co w nim najbardziej szczególne i właściwe. I to, co bym chciał zrobić, to przejść z Państwem przez kanon rzymski, spróbując choć trochę, bo oczywiście tego się nie da wyczerpać w ciągu 2 godzin, skomentować i pokazać, w jaki sposób myśli chrześcijanin rzymskiego rytu, jaki jest ten geniusz rytu rzymskiego. I paradoksalnie zacznę wcale nie od tekstu, tylko od obrazu, od pewnego schematu. No bo warto, żeby się zorientować, gdzie my jesteśmy i w jakim wnętrzu to się dzieje. Tak wygląda schemat klasycznej rzymskiej bazyliki. Ten tutaj, który teraz zakreślam, to jest schemat bazyliki rzymskiej za czasów papieża Grzegorza Wielkiego i później, do teraz. Grzegorz Wielki zmarł w 1607 roku. Ten tutaj opisuje rzymską bazylikę przed Grzegorzem Wielkim. Co się zmieniło? Miejsce ołtarza. W centrum, a tutaj w przecięciu apsydy i nawy. To jest takie tajemnicze miejsce, taki rodzaj ogrodzenia, w którym znajduje się schola i są ambony do Ewangelii i do Czechy. Na razie nic nie powiem, ale pod czasem to się wszystko wyjaśni. Natomiast w takim wnętrzu jesteśmy. W tym miejscu stoi kapłan i rozpoczyna modlitwę eucharystyczną, rozpoczyna anaforę. I pierwsza sprawa to jest pytanie, gdzie modlitwa eucharystyczna się zaczyna? Myśmy przywykli do takiego myślenia, że modlitwa eucharystyczna zaczyna się po słowach święty, 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 Pan Bóg zastępów, Pan są niebiosy, Heber. Pochylnie zachód. Kiedyś on mówi najczęściej, zaprawdę święty jesteś, Boże, że do wszelkiej świętości. Pierwsze słowo drugiej modlitwy eucharystycznej. Albo te igi, które my piszcie na wadę, to właśnie pierwsze słowo kanonu rzymskiego. I otóż nie. To już jest daleko w polu. Modlitwa eucharystyczna zaczęła się dużo wcześniej. Zaczęła się w momencie, w którym ksiądz zawołał Pan z wami, lud opowiedział z duchem Twoim, kiedy było w górę serca, wnosił mnie do Pana, dzięki składem Panu Bogu naszemu, to już jest modlitwa eucharystyczna. I co więcej, tam jest to integralna część modlitwy eucharystycznej. Ta część nazywa się prefacją. I proszę zapomnieć, że to słowo zrobiło w językach nowożytnych niezłą karierę i oznacza w większości przypadków wstęp. Ponieważ prefacja łacińska nie oznacza wstępu, tylko oznacza uroczystą przemowę wobec kogoś wygłoszoną. W tym momencie to wobec kogo jest? No, trzeba powiedzieć, do kogo jest adresowane. Adresowane jest do ojca, do kapłan, wobec zgromadzenia mówi do ojca. Do niego się zwraca i do niego mówi. Ja ten wątek jeszcze będę za chwilę kontynuował, ale na razie tylko go zasygnalizuję. I co jest celem prefacji? Zawsze celem prefacji jest dziękczynienie. Pamiętajmy, że jesteśmy w kontekście Eucharystii. Eucharystia znaczy dziękczynienie. Eucharystia greckie to jest dziękczynienie. Do dzisiaj Grecy mówią Eucharisto, czyli dziękuję. Dziękczynienie i to jest fundamentalna zupełnie rzecz. I już ta część jest modlitwą eucharystyczną. Nie powiem o jednej rzeczy, którą Państwo Niestety będą musieli, boję się, czy cierpieć przez większość swoich dni, bo ja to nie wierzę, żeby to się zmieniło. Tutaj moja prywatna wojenka nic nie zmieni, ale moim zadaniem nie jest zmieniać rzeczywistość, ale także ją nazywać. Ostatecznie liturgista nie jest specjalistą w zmianie rzeczywistości, tylko od nazywania rzeczy po imieniu. Jednym z największych skandali liturgicznych, które w naszych kościołach się odbywa regularnie, jest zbieranie tacy podczas modlitwy eucharystycznej. Myśmy, Państwo się do tego przyzwyczaili i ja też, chociaż w naszym klasztorze w Łodzi walczymy z tym zwyczajem i nam się już udaje powoli znajdować takie sposoby, żeby na modlitwę eucharystyczną była cisza, ale kiedy modlitwa eucharystyczna jest wygłaszana, to jest najbardziej święta czynność Kościoła, jaką sobie można wyobrazić. Nie ma świętszej czynności w Kościele niż modlitwa eucharystyczna. Nie ma bardziej sakralnego momentu w życiu Kościoła niż ten moment. Jeden z bardzo starych dokumentów, on nie jest rzymski akurat, ale on odzwierciedla ogólnochrześcijańską wrażliwość, tak zwane konstytucje apostolskie. To jest dokument z III wieku, który opisuje starą liturgię, właśnie nie rzymską, tylko wschodnią. Mówi wyraźnie, że zanim nastąpi Pan z nami, w Kościele zapada straszliwa cisza. Milczenie nasączone treścią, to jest przygotowaniem do tego najważniejszego momentu, po prostu się trzeba wyciszyć, zanim się to zacznie. I stąd ten dialog w górę serca. To znaczy, zostawcie wszystko to, co jest inną rzeczą, niż tylko ta, którą macie wykonać. Znaczy, mówi w górę serca, a tam będzie Bóg zapłać, Bóg zapłać, Bóg zapłać i tak dalej. Jest to trudne technicznie do wykonania, to się zgadza. I nie przeskoczymy tego. Ale przynajmniej zdajemy sobie sprawę, że mimo tego, że ktoś nam przeszkadza, posługując na uszy pod nos, co nie jest nieważne, bo to jest też część Eucharystii, część ofiary, o tym za chwilę będziemy mówili, miejmy świadomość, że to, co się dzieje w tym momencie, w całym zgromadzeniu, nie tylko przy ołtarzu, to, co się dzieje przy ołtarzu, ma się dziać wewnątrz całej przestrzeni kościelnej, wszystkich zgromadzonych. Za chwilę będę się starał to pokazywać jeszcze jaśniej. I kiedy wybrzmi wspólne sanctus, a wcześniej indywidualne dziękczynienie księdza, któremu wszyscy wysłuchują, pamiętając o starej, jeszcze żydowskiej, ale także przyjętej przez chrześcijan zasadzie, że ten, kto słucha słów modlitwy, jest równy w godności temu, który ją opowiada. Potem wspólnie śpiewany jest hymn sanctus i później zaczyna się ten tekst, który jest charakterystyczny dla kanonu rzymskiego. To rzymskie chrześcijaństwo wymyśliło taki wątek, że dziękczynienie jest zmienne. Ono jest zależne od okresu liturgicznego, od tajemnicy święta, które jest celebrowane, a reszta jest wspólna. Stała mniej więcej dla całego roku kościelnego. Kościoły wschodu tak nie mają. Anafora na Chryzostoma jest praktycznie taka sama przez cały rok. Bazylego też. Natomiast jest inaczej. Przez większość roku Bizancjum używa anafory na Chryzostoma. Ale kilka razy w roku, największe święta zresztą, Bazylego. Na przykład na Paskę będzie w kościele Cerkwi Prawosławnej anafora świętego Bazylego. Podobnie robi Kościół Syryjski, który przez większą część roku odprawia liturgię według anafory 12 apostołów, ale istnieje czas, kiedy się odprawia według Adaja i Marii. I mniej więcej przez część okres wielkanocny to anafora Adaja i Marii będzie odprawiana. Więc Kościoły wschodnie zmieniają całą anaforę w zależności od roku kościelnego. Natomiast Kościół łaciński miał taki zwyczaj, że zmieniał tylko pierwszą część, ową prefację, czyli dziękczynienie, adaptując temat dziękczynienia do momentu kościelnego roku święta, które było odstawowane, a cała reszta była już niezmienna. I teraz wchodzimy w tę niezmienną część i Państwo mogą śledzić tekst. Natomiast proszę mi wybaczyć, ale będę się niestety za jakiś czas musiał odwoływać do łaciny. No z Państwa mają tekst, który mam nadzieję jest widoczny z tyłu. Czy jest widoczny z tyłu? Nie wiem. Z przodu też nie. To co ja zrobię, bo nie jest widoczny. Niestety nic nie jestem w stanie poradzić, bo jedną rzecz, którą możemy zrobić, to w czasie przerwy zmanipulować troszeczkę jeszcze projekt, proszę, żeby to było bardziej widoczne i być może przybliżyć projekt. Natomiast ja będę czytał tekst nieco inny niż ten, który Państwo widzicie, albo też nie widzicie niestety na ekranie. Ponieważ tekst na ekranie jest w środkowej rubryce, jest tekstem współczesnego tłumaczenia kanonu rzymskiego, który odnajduje się w Mszale. Ja natomiast będę szukał inne tłumaczenie. Tłumaczenie kanonu sprzed soboru, które nie było używane w liturgii, z jednym wyjątkiem, o którym może powiem. Natomiast jest to dużo bardziej dosłowne i dużo bardziej, moim zdaniem, ciekawe tłumaczenie. Dlatego będę właśnie to czytał, mimo tego, że są pewne różnice. Kanon, jeszcze warto zanim zacznę czytanie, powiedzieć parę rzeczy wstępnych. Ta część niezmienna kanonu ma kształt koncentryczny. Istnieje coś takiego, że ma środkową część, jest trochę jak cebula, co Państwo tutaj używało hieratyczne pobożne porównanie, ale mniej więcej dokładnie tak wygląda, że w środku jest jakieś centrum, a potem po prostu obrasta koncentrycznie odpowiadającymi sobie warstwami wzajemnie. Tak? Pierwsza warstwa odpowiada ostatniej, druga przedostatniej, trzecia, trzeciego końca, aż my tu się zbiega do środka, w środku jest opowiadanie o ostatniej wieczerzy. I zobaczą Państwo tę strukturę, ona nie jest przypadkowa, ona jest zamierzona i też coś mówi, a w pewnym czasie drugiej godziny zobaczymy, co mówi. A teraz już do samego tekstu. W tej wersji kanonu, którą mamy teraz, praktycznie z niewielkimi zmianami jest on nieruszany od czasów Grzegorza Wielkiego. Natomiast sama modlitwa została skomponowana w połowie wieku IV, czyli jest jeszcze starsza. Grzegorz ją troszeczkę pozmieniał, ale de facto możemy powiedzieć, że kanon jest najstarszą modlitwą eucharystyczną w łacińskiej tradycji, zdecydowanie najstarszą, i można spokojnie datować na pontyfikat papieża Damazego, czyli na trzecią ćwierć wieku IV. Część pierwsza z 15. Te ingitur. Ciebie przeto. Najmiłościwszy Ojcze, pokornie i usilnie błagamy przez Jezusa Chrystusa, Syna Twego, Pana naszego, abyś łaskawie przyjął i błogosławił te dary, te daniny, te święte ofiary nieskalane. Tekst współczesny brzmi inaczej. Ojcze nieskończenie dobry, pokornie Cię błagamy przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, abyś przyjął i błogosławił te święte dary ofiarne. Czego zabrakło? Po pierwsze, owego przeto. Więc, igitur. Tylko to więc przeto jest ważnym fragmentem tekstu. On pokazuje, że ta modlitwa się nie zaczęła, tylko zaczęła się wcześniej. Wtedy, kiedy już mówiliśmy. Wtedy, kiedy ciągle jeszcze jest zmiana taca w kościele, kiedy już powinno być cicho. W czasie dziękczynienia, w czasie perfacji, w czasie, kiedy się Kościół zbiera na Eucharystię, czyli dziękczynienie. Po drugie, trzeba zauważyć, że zwracamy się do Ojca. I to jest najbardziej antyczna, stara zasada chrześcijańskiej modlitwy. Do Ojca. Przez Chrystusa w Duchu Świętym. I praktycznie z nielicznymi wyjątkami, prawdopodobnie na palcach obu rąk, można by w mszale wyliczyć wyjątki. Na kilkaset czy kilka tysięcy modlitw, to jest bardzo niewiele, gdzie modlitwa zwraca się do Chrystusa. Najczęściej do Ojca przez Chrystusa w Duchu Świętym. Taka jest najstarsza tradycja chrześcijańskiej modlitwy. I oczywiście, że kanon rzymski też tej w zasadzie hołduje. O co błagamy? Błagamy, aby Ojciec przyjął i pobłogosławił. Co? Święte dary ofiarne, a tekst łaciński mówi munera, sancta sacrificia illibata i dona. Hec dona, hec munera, hec sancta sacrificia illibata. Te dary, te daniny, te święte ofiary nieskalane. Tłumaczowi współczesnemu wydało się, że nie warto tłumaczyć tak dokładnie, że można to wszystko zebrać w całość pewną. Ja natomiast uważam, że szkoda, ponieważ te trzy rzeczowniki, te trzy odnoszą się do pewnych rzeczywistości, które nawet jeżeli nie funkcjonują w dzisiejszym świecie, to jednak opowiadają nam coś o naszych przodkach i choćby z tego względu są dla nas ważne i warto je zachować. Różne są próby interpretacji tych trzech słów. To są dona, to są munera, to są sakryficja, dary, daniny, ofiary, ale panuje względna zgodność wśród liturgistów, co nie jest częste, na słowo zapewniam, względna zgodność wśród liturgistów panuje, że te słowa oznaczają odpowiednio dona, ofiary za zmarłych, munera, ofiary na potrzeby żywych i sakryficja, to co przeznaczono, by stało się Eucharystią, by stało się ciałem i krwią Chrystusa. I już tłumaczę. Normalną rzeczą dla każdego wierzącego chrześcijanina, nie tylko rzymskiego, ale w ogóle w starożytności, było, że przychodzi się na mszę świętą z czymś w ręce. Z pustymi rękami do kościoła na Eucharystię wejść się nie godzi. I zazwyczaj to, co te ręce zajmowało w czasie Eucharystii, to był chleb i wino. Codzienny pokarm, podstawowy, fundamentalny w basenie Morza Śródziemnego. To dopiero w X, XII, XIII wieku zaczęło się zamieniać na denara albo kapłona. Ale tak naprawdę, zanim to się stało brzęczącą monetą, którą teraz przede wszystkim się w kościele rzuca na tacę, ten chleb był to chleb i wino. Ten chleb był przyjmowany w procesji z darami, składany i dzielony przez diakonów na trzy części. Było dzielone tak naprawdę praktycznie na dwie, ale intencje były trzy. Dlatego, że kiedy mówimy o rzymskim chrześcijaństwie, musimy powiedzieć o jednym ze zwyczajów, którym był typowy dla pogańskiego świata posiłek spożywany na grobie zmarłego w rocznicę jego śmierci. To się naprawdę nazywało refrigerium. Co więcej, będziemy mieli w kanonie rzymskim to słowo, ono się pojawi. Refrigerium, czyli taki właśnie posiłek rytualny, mi się przyszła odwiedzić w rocznicę śmierci bliskiego zmarłego, żeby z nim wspólnie zjeść niejako. I to zostało zaadoptowane przez rzymskie chrześcijaństwo, zarówno w bezpośredniej postaci takiego właśnie refrigerium. Święta Monika, matka świętego Augustyna, nawet miała z tego powodu pewne nieprzyjemności, które święty Ambroży jej zafundował, jako że nie za bardzo mu się podobał ten zwyczaj, a ona była jego wielką fanką. Ambroży skarcił swoją Monikę za pewien nadmiar w tej materii. Ale również to weszło później jakby jako pewien dar ofiarny z prośbą o modlitwę za tego zmarłego. Proszę Państwa, tu już mamy coś w rodzaju intencji uszanych, już w tym miejscu, a to jest IV wiek. Chleb przyniesiony z intencją, aby on był ofiarą, którą ja włączam w Eucharystię, aby Bóg przyjął do swojego królestwa tego członka mojej rodziny, tego mojego bliskiego, który już odszedł. To jest bardzo stara forma świadectwa modlitwy ze zmarłych. A więc owe doma będzie to ofiara ze zmarłych. Są munera, obowiązki, można tak to przetłumaczyć, ofiara na potrzeby żywych. Kogo? Ubogich i klerów. Dwa stany, dwie instytucje, dwa rodzaje ludzi, którzy się żywią z Kościoła. Jak wiadomo, wtedy jeszcze ZUS nie działał zbyt sprawnie, co do dzisiaj z nim zostało, i wtedy jeszcze ciągle składek na ZUS nie odprowadzano, więc jedyną formą składki na ZUS było po prostu przyniesienie czegoś do kościoła, żeby diakoni rozdzielili ubogim, którzy są na uszy mają gminy. Jedyna emerytura ówczesnego świata. Kościół zresztą pierwotny miał swój sukces, w dużej mierze zawdzięczał właśnie temu aspektowi troski o ludzi, którzy są bez środków do życia. I to, co było przeznaczone, przyniesione do ołtarza, jak oni dzielili na żywych, a najlepsze bochenki stawały się sancta sacrificia in libata. To in libata, nieskalane. Pokazuje, że to najlepsze bochenki chleba, które zostały użyte do celebracji eucharystycznej. Część idzie na bok, z tego się pożywi ksiądz biskup, prezbiterzy, diakoni i wodzy, a reszta zostanie Eucharystią. Nawiasem mówiąc, zarówno ksiądz biskup, jak i prezbiterzy diakoni mieli też obowiązek przyniesienia własnego chleba do Eucharystii i złożenia go w ofierze. Jest ciekawe, że oni też nie byli włączeni z tego obowiązku. A więc już w tym momencie mamy do czynienia z pewnym zwyczajem kościelnym. Przynosimy coś, aby się stało czymś innym. I włączamy w Eucharystię nie tylko nas samych, tutaj obecnych, ale także tych, którzy odeszli, oraz tych, których nie stać na utrzymanie się przy życiu bez nas. I Jeszcze trzecia uwaga do tego fragmentu. Proszę zwrócić uwagę na język. Pokornie cię błagamy. W kanonie rzymskim nie popiekuje się Pana Boga po plecach. W kanonie rzymskim się wie, że jeśli Jezus jest swoim przyjacielem, to żeby to naprawdę zrozumieć, co to znaczy, to trzeba sobie również zdać sprawę z tego, że jest Panem i Władcą. I że Ojciec jest Stwórcą i Królem tego świata. I dopiero wtedy docenia przyjaźń Boga, jeśli zobaczy najpierw, jak on jest od niego odległy. Dopiero wtedy się docenia przyjaźń tak naprawdę Boga, kiedy się widzi, jak bardzo inny niż ja on jest, jak bardzo odległy, jak dalece nie przewyższa. Dopiero wtedy jestem w stanie docenić, co znaczy, że Bóg jest Pater Clementissimus. Clementissime Pater. Najłaskawszy. Najdelikatniejszy. Nawet tak można przetłumaczyć to słowo. Zniżający się ku stworzeniu. Przyjaciel ludzi. No, tak powiedzą wschodnie. No trudnie. Co dalej robimy z tymi ofiarami? Składamy je Tobie. Przede wszystkim za Kościół Twój Święty Katolicki. Racz darzyć pokojem, strzec, jednoczyć i rządzić im na całym okręgu ziemskim wraz ze sługą Twoim, papieżem naszym i biskupem naszym, jak również wszystkimi wiernymi stróżami wiary katolickiej i apostolskiej. Tłumaczenie współczesne mówi inaczej. Troszkę inaczej. Składamy je Tobie przede wszystkim za Twój Święty Kościół Powszechny, razem z Twoim sługą, naszym papieżem, naszym biskupem oraz wszystkimi, którzy wiernie strzegą wiary katolickiej i apostolskiej. Obdarz mi Kościół pokojem i jednością, otacz opieką i rządź mnie na całej ziemi. A więc znowu, te dary są pewnego rodzaju pretekstem albo znakiem. Znakiem ludzi, którzy za tymi darami się chronią, bądź też poprzez te dary są przedstawieni. Są to cały Kościół powszechny. Papież, biskup, wszyscy, którzy są ortodoksi, którzy są wierni, wyznający prawdziwą wiarę oraz cultores fidei, katolicy et apostolicy. Ciekawe, że to akurat nie zostało przetłumaczone ani w jednym, ani w drugim miejscu. Są ortodoksi, wyznający prawdziwą wiarę oraz cultores fidei, ci, którzy właśnie uprawiają wiarę. Kultor to jest rolnik. To jest ten, który uprawia, kultywuje wiarę. Oczywiście chodzi o kaznodziejów, biskupów, prezbiterów, o tych wszystkich, którzy się troszczą o ogłoszenie słowa. A więc przynosimy cały Kościół, który jest pewną zorganizowaną społecznością, w którym jest pasterz najwyższy, pasterz lokalny, w którym jest lud prawdziwie wierzący i ci, którzy uprawiają wiarę. Niekoniecznie tylko duchowni. Także uczestnicy jakiejkolwiek kościelnej misji. Oni wszyscy są cultores fidei. A to wszystko reprezentuje ten chleb przyniesiony. Ten chleb i to wino, które zostało przyniesione do ołtarza, nie jest tylko po prostu chlebem i po prostu winem, ale jest znakiem obecności konkretnych ludzi. I dalej następuje wspomnienie żyjących. Trzecia od końca modlitwa kanonu będzie wspominała zmarłych, nie przez przypadek w tym miejscu. Pomnij Panie na sługi i służebnice Twoje i na wszystkich tu obecnych, których wiara jest Ci znana i oddana jawnie. Za nich to składamy Ci do ofiary chwały i oni sami Tobie ją zanoszą, za siebie oraz wszystkich swoich. W intencji odkupienia dusz swoich, w nadziei zbawienia i pomyślności, modły też swoje ślą do Ciebie, Boga wiecznego, żywego i prawdziwego. Zawsze czytamy w sposób przepiękny język, zupełnie inny od takiego codziennego, gazetowego stylu współczesnego mszału, niestety, muszę to powiedzieć z przykrością. Ciepły, i odrobinę hieratyczne, ale i odrobinę myszką trącące, ale to dobrze, bo język liturgiczny nie może być językiem z pierwszej strony gazet, ani z drugiej, ani z ostatniej. To musi być język, który zdaje świadectwo temu, że chrześcijaństwo nie zaczęło się na Soborze Watykańskim II, tylko dużo więcej. Pamiętaj Boże o swoich sługach i służebnicach. i o wszystkich tu zgromadzonych, których wiara i oddanie są Ci znane. Tutaj można by było wymieniać konkretne imiona i czasami się tak zdarzało, że się wymieniało konkretne imiona konkretnych osób. A te osoby mają po łacinie bardzo konkretną nazwę. Oni są famuli. Famuli i famule. To jest famulus. W języku polskim jeszcze istniało jakiś czas temu takie słowo, prawda? Famulus to był taki, o, najlepszy przykład Sienkiewicza. Soroka to był famulus pana Kmicica. Najwierniejszy sługa. Sługa, ale dopuszczony do tajemnic Pana. I oto w ten sposób mówi o Mojżeszu łacińska Biblia, kiedy mówi, że Mojżesz jest famulus Dei. Sługa Boży, ale taki sługa, który będąc sługą, jednocześnie jest domownikiem, jest na pokojach, zna tajemnicę Pana. Z jednej strony sługa, z drugiej strony sługa i powiernik. I to tym tytułem są uważani ci, którzy składają ofiary. Tutaj można konkretnie wymienić imiona żyjących, którzy z takiego czy innego powodu zostali włączeni w tę modlitwę. Ale tu uwaga. Nie ma co się łudzić, że to wspomnienie konkretnych osób jest podatne na różne ludzkie błędy i wypaczenia i całkiem ziemskie myślenia, o którym jeszcze święty Jakub w swoim liście, czy już święty Jakub w swoim liście napisze, że nieporządki się zdarzają w zgromadzeniu eucharystycznym, bo jak przychodzi ktoś bardziej dostojny, to się wysadza na eleganckim krześle, a tych biedaków się każe mi się udzielić na podnóżku tego dostojnego krzesła. Jakub wyraźnie mówi, nie można ludzkich standardów, ludzkich obyczajów przenosić do kościoła. Tutaj wszyscy są równi i tutaj nie ma tak powiemy, świeckich rytuałów. Proszę Państwa, wszyscy doskonale wiemy, że do dzisiaj nam się zdarza, a większość księży, którzy odpowiadają za duszpasterstwo w popularnych kościołach ma z tym duży problem. Kiedy byłem w Poznaniu przeorem, naraziłem się bardzo pewnemu posłowi pewnej partii, bo nie chciałem zgodzić się na to, żeby była msza z partyjnymi sztandarami w naszym kościele poznańskim. To bardzo klasyczny przykład tego niebezpieczeństwa, które tutaj właśnie się wyraża. Wymieniam kogoś z imienia, ja troszeczkę mu podbijam bębenek. Widział to święty Hieronim, bądź co bądź, współczesny papieżowi Damazemu, niemożliwie jeden z jego totumfackich przez jakiś czas przynajmniej. Hieronim dwa razy przynajmniej z typowym dla siebie sarkazmem, to był już jeden z najbardziej sarkastycznych świętych pośród wszystkich świętych i człowiek z dużym temperamentem. Hieronim dwa razy w komentarzach do Ezechiela i w komentarzu jeszcze do innych księgów, już nie wiem, do Izajasza, więc wydawałoby się, że zupełnie nie w temacie, a on tak lubił, wtrącał taką złośliwostkę, mówi, no tak. I w tym momencie właśnie wspomina się imiona tych, którzy składają ofiarę, nomina offerentium i redemptio peccatorum mutatur in laudem. Odkupienie grzechów zamienia się w pochwałę tychże grzeszników. Rzeczywiście jest taki moment niebezpieczeństwa tutaj. Ja przyznam się szczerze, że ja raczej nie wymieniam imion, kiedy mam modlitwę eucharystyczną pierwszą, a robię to każdą niedzielę praktycznie. Z wyjątkiem rodziców chrzestnych, dorosłych katechumenów, którzy przygotowują się do chrztu. W tym jednym przypadku, w Wielkim Poście, kiedy rodzice chrzestni mogą być i są wymieniani na specjalną formułę w kanonie, to dobrze się robi, bo zazwyczaj rodzice chrzestni, tych dorosłych, którzy się przygotowują do chrztu, znacznie mniej wiarę mają w sobie, aniżeli ich chrześniacy, którzy przeszli przez katechumenację i bardziej świadomie przeżywają swoją wiarę najczęściej. I takie wymienienie w kanonie dobrze robi rodzicom chrzestnym, zauważyłem własne praktyki. Ale normalnie takie podbijanie bębenka jest niebezpieczne i z tego sobie trzeba zdać sprawę, z tego wątku takiego świeckiego w kanonie. I on istnieje, i on nie jest nieobecny do dzisiaj. I to jest też część geniuszu rzymskiego rytu. Zresztą Bizancjum miało podobnie. Chyba jedyny kościół wolny od tego nieszczęścia, był kościół syryjski, któremu na szczęście swoje nigdy nie groziło życie pod chrześcijańskim panowaniem, bo zawsze, tak powiem, ten kościół żył albo tam, gdzie panowali Zoroastrianie, albo muzułmanie, więc nie było chrześcijańskiego władcy syryjskiego i to może uchroniło kościół syryjski przed takimi naleciałościami świeckimi i niezbyt dobrymi. prosimy za tych ludzi, którzy składają ofiary, dbając, aby odkupienie grzechów nie stało się pochwałą grzeszników, jak mówi święty Hieronim, i o wszystkich zgromadzonych, których wiara i oddanie są Ci znane. Boże, Ty wiesz, jacy jesteśmy. Ty wiesz, że nie jesteśmy tacy. Ty dobrze wiesz, że wcale nie jest z nami tak najlepiej. Dlatego za nich składamy Tobie te ofiary uwielbienia, a także oni ją składają. To jest wspólne dzieło. To nie jest dzieło księdza, który składa ofiary. To jest każdy obecny w tym miejscu włącza się w nią i każdy tę ofiarę składa. I tutaj muszę dodać jedno bardzo ważne słowo łacińskie. Wszystkich tu zgromadzonych, wszystkich tu obecnych, wszystkich wokół stojących, omnium circumstantium. No i teraz wrócę do obrazów, które Państwu pokazywałem na początku. Ołtarz i wszyscy stojący wokół. Pewnie Państwo słyszeli, kiedy opowiadano Państwo o liturgii, że po Soborze Watykańskim II wrócono do zwyczaju odprawienia mszy świętej twarzą do ludzi, a przed Soborem to ksiądz odprawiał tyłem do ludzi. Więc to jest moment, żeby rozprawić się z tym mitem, ponieważ, proszę Państwa, jest to mit. Mówiło się o tym, że w IV wieku ksiądz odprawiał twarzą do ludzi. Proszę Państwa, ksiądz w IV wieku nie tylko nie odprawiał twarzą do ludzi. W IV wieku to ludzie stali tyłem do księdza. Zaraz Państwu to wytłumaczę. Tutaj mamy do czynienia z ołtarzem, który jest całym absolutnym centrum budowy kościelnej. Tak było, jak już mówiłem na początku, do czasów Grzegorza Wielkiego. Tak było świętego Piotra, gdzie wschód był po stronie bramy, a zachód po stronie apsydy. I teraz trzeba powiedzieć sobie jedną bardzo istotną rzecz. Dla chrześcijan do wieku XV wszystkich, wschodnich do dziś, a zachodnich do wieku XV, było nie do pomyślenia modlić się w innym kierunku niż kierunek wschodni. Po prostu było to nie do pomyślenia. To jest tak nie do pomyślenia, no teraz już wszystko jest do pomyślenia, to jest trudno znaleźć porównanie, ale to jest coś tak niepojętego, jak przyjść w dresie do prezydenta. To jest mniej więcej ten rodzaj nie tak. Znaczy, to tym się po prostu, no, wiadomo, że są granice, prawda? To jest przekroczenie granicy. Oczywistością jest w ocenie się ku wschodowi. Dlaczego? Ponieważ wschód ma ogromną biblijną tradycję, która utożsamia go z Chrystusem. I w świetle Pisma Świętego możemy powiedzieć, że to Chrystus jest symbolizowany przez kierunek wschodni, że powtórne przyjście Chrystusa ze wschodu się odbędzie. I chrześcijanie zwracają się ku wschodowi, robili to nawet chrześcijanie jerozolimscy, którzy przecież mieli blisko do miejsc męki, śmierci, zmartwychwstania Pana. Nie zwracali się w tym kierunku, zwracali się gdzie indziej, pokazując, że kierunek modlitwy jest eschatologiczny, że oczekujemy powtórnego przyjścia. I nie inaczej było w IV wieku w Rzymie. Otóż wszyscy tu obecni, stojący circumstante, z wokół ołtarza, rzeczywiście wokół, ale wszyscy zwróceni byli ku wschodowi. Co to znaczy? To znaczy, że ci, którzy stali po tej stronie, między ołtarzem a wschodnią częścią świątyni, byli zwróceni tyłem do ołtarza. I tak już Państwo było. Po prostu stali plecami do ołtarza, w związku z tym już plecami do księdza. Nie jest prawdą, że ksiądz w tym wieku opierał plecami do, twarzą do ludzi. On widział ich plecy. Wszyscy byli w postawie oranta. Wszyscy mieli ręce wzniesione ku górze. Wszyscy patrzyli twarzą na wschód. On jeden wypowiadał głośno słowa modlitwy, oni wszyscy inni słuchali. Proszę Państwa, nam się wtłoczono z różnych powodów, nie chcę to wchodzić może w czasie dyskusji, ktoś na to zachowa, to powiem, ale teraz nie chciałbym na to czasu przeznaczać, nam wtłoczono do głowy, że ksiądz stał statuem do ludzi, to znaczy, że jest to gest klerykalny, a w sobie przyszedłem do ludzi, to nie jest gest klerykalny. Mi się zawsze wydawało, że stół, zwłaszcza jak jest taki długi i szeroki, to jest bariera, coś tu dzieli, a nie coś, co łączy i dużo bardziej czuję wspólny kierunek modlitwy i księdza zgromadzenia. Dlaczego tak się czyniło? Ja Państwu powiem w ten sposób, najprościej. Jeżeli robimy coś wspólnie, to wszyscy wykonujemy mniej więcej same czynności, patrzymy w jednym kierunku, zachowujemy pewną wspólnotę gestu. A jeżeli ktoś robi coś dla nas, w naszym imieniu, to co robimy? Patrzymy mu na ręce. Patrzymy, jak on to robi. I tu jest klucz do rozumienia tych dwóch rzeczy. Ludzie IV wieku i późniejszych czasów nie mieli najmniejszej potrzeby patrzeć księdzu na ręce, bo on nie robił czegoś w ich imieniu, tylko przewodniczył wspólnej modlitwie. Był w tej modlitwie konieczny. Bez niego ta modlitwa by się nie odbyła. Ale to była wspólna modlitwa wszystkich. Oni wspólnie coś robili pod jego przewodnictwem, a nie on coś robił dla nich. Czasami mówię to studentom teologii, moim braciom, którym tutaj wykładam, żeby pamiętali o tym, że mszy się nie akurat dla ludzi, tylko z ludźmi. To jest taki drobny niuans językowy, ale on bardzo wiele zmienia w mentalności księdza. Ksiądz odprawia mszy dla ludzi. Ksiądz z ludźmi odprawia. I ten gest wspólnego zwrócenia się w jednym kierunku, w kierunku wschodnim, w kierunku tego, o którym mówi pisarz Zachariasza w Ewangelii Łukaszowej, tego, który nawiedzi nas z wysoka jak wschodzące słońce, jest w gruncie rzeczy gestem i znakiem, symbolem powtórnego przyjścia i oczekiwania na Pana. Natomiast w pewnym czasie to się zmieniło w taki oto sposób, że ołtarz powędrował ze środka kościoła w to miejsce. I tak wygląda na przykład w kościele świętego Klemensa przy mnie. Tam klacy Dominika nie rezygnują. Gdzie jest ołtarz? Tutaj widać to. Ambonę z Anglii, z paschałem, ambonę czytania. Ołtarz tutaj jest. On przewędrował ze środka kościoła aż to miejsce. Dlaczego? To był bardzo prosty. I zupełnie jego zanadrzędnikiem. Ludzi nie było w kościele, żeby ołtarz otoczyć. Nie pamiętam dokładnych liczb, ale Rzym, który był w IV wieku miastem 300-tysięcznym bodajże, za Grzegorza był miastem 15-tysięcznym. Na Forum Romanum rosła trawka. To jest taka różnica. Co się stało? Migracja. Skończyły się dostawy zboża z Afryki Północnej. Przetoczyła się przez Italię dżuma i cholera, mordując niewiarygodną ilość ludzi, a jeszcze do tego najazdy najróżniejsze, wandalskie i tym podobne, dopełniły wszystkiego i Rzym, wielka stolica, stał się tak naprawdę prowincjonalnym miastem. To nie jest przypadek, że w tym czasie papież rezyduje albo w Mediolanie, albo w Ravennie. Do Ravenny zresztą oczywiście wrócimy. Nie papież, przepraszam, tylko cesarz. Papież jest po prostu, no, ma honorowy tytuł, ale no, ten Rzym to jest tak naprawdę miasteczko. I to, co robi Grzegorz Wielki, tak naprawdę przenosi do nas też takie miejsce, gdzie de facto tylko ta część wewnątrz tych ścian tutaj i tutaj jest zapomniana przez ludzi. To też jest centralne. I to się robi taka pierwsza w historii chrześcijaństwa porcunkula, kościółek w kościółku. Jest duża bazylika, ja jestem tym nie największą, ale to działało we wszystkich innych. Jest bazylika, jest mniejsze wnętrze wydzielone w środku, gdzie to znowu jest centralne. Bo tu się mieszczą ludzie i przeważnie są to mniejsi. W ogóle oczywistością było dla ludzi wschodu i basenu Morza Śródziemnego, że wszelkiego rodzaju posiłki sprawowano w sposób orientowany. To jest bardzo, bardzo stary fresk z katakumby Pryscylii Rzymskiej, gdzie jest pokazane właśnie refrigerium, albo pierwsza msza, gdzie wyraźnie widać półokrągły stół. Tutaj tych, którzy są współbiesiadnikami, przewodniczącego tego całego zgromadzenia. Proszę zobaczyć, że dokładnie tak wygląda. Jest miniatura z jakiegoś kodeksu wschodniego, nie pamiętam dokładnie skąd, ostatnie wieczerze, prawda? Dokładnie taka wersja ołtarza do dzisiaj znajduje się w kościołach syryjskich. Tak on wygląda. Takie półokrągłe, przypominające to, że się zasiedla w ten sposób. Pierwsze miejsce jest tutaj. Przyjacielu, to się wyżej i zrozumiałe tylko przy takim ułożeniu. To jest mozaika z San Marco w Wenecji, gdzie ciągle ten jednostronny układ stołu jest pokazany. Po tej stronie, w wypukłej, w gęsłej, zewnętrznej, tylko i wyłącznie służący przychodzili. A to Ravenna, znowu ten sam wątek. Tak wygląda ostatnia wieczerza i taka momentalność ludzi wschodu. Stół, prostokątny stół. Tak jak tutaj. Zaczęli dużo później. I zaczął się w krajach germańskich i w krajach skandynawskich. Z bardzo prostego powodu. Tak jak sama biesiadna jadalna na wschodzie i na południu, w basenie Morza Śródziemnego potrzebowała przestrzeni, musiała być przewiewna i duża, w związku z tym otwarcie było wartością, tak w krajach zimnych trzeba było się skupić, żeby było cieplej. I stąd mamy to wokół, takie nasze, północnoeuropejskie, które jest związane po prostu z pewnymi zmianami w kulturze, ale na co związane ze zmianami w klimacie. I to znaczy owo, to znaczą ci właśnie tu zgromadzeni, ci circumstantes, którzy stoją wokół, to znaczy wokół ołtarza, ale zwróceni ku wschodowi. I nie tylko, że nie patrzą na księdza, tylko patrzą razem z nim ku wschodowi. I niektórzy odwracają się do niego plecami. Dla nas niepojęte, dla nich oczywiste, wspólne dzieło. No to znaczy to była liturgia. Liturgia znaczy wspólne działanie ludu. I trzeba je zaznaczyć tego słowa, takie właśnie jest. No i to jest dobry moment, żeby